Regiony kultury.
Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Naszą gościnią jest dzisiaj pani Janina Kęsek, kustosz Muzeum Stanisława Fischera w Bochni i przede wszystkim autorka wspaniałej książki, albumu Bocheńska saga Domy i ludzie. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Regis. Leży przed nami, tu rozmawiamy w domu autorki. Jak udało się zebrać te wszystkie wspaniałe opowieści? Jak we wstępie przeczytałam, zbierała pani te historie rozmawiając z ludźmi przez wiele, wiele lat.
Przez wiele, wiele lat rozmawiałam z ludźmi, potomkami tych bohaterów mojej książki, dlatego że oni mi użyczali i zdjęć z rodzinnych albumów, no i przede wszystkim informacji bardzo dla mnie ważnych. No ja też konsultowałam, co mogę napisać, a co nie, bo nie chciałabym komuś robić, zresztą ja nie mam skłonności do wywlekania jakichś skandali i takich w książce mojej nikt nie znajdzie, ale raczej ciekawostki.
Bardzo dużo ciekawostek. Te opowiadania mają charakter fabularny, co też jest ważne, że nie jest to taka książka stricte historyczna, mimo że przecież historią Bochni w zasadzie też jest. I jest to też bardzo ciekawe, że historię domów opowiada pani poprzez historię ludzi i odwrotnie. Ja rzeczywiście wielokrotnie zastanawiałam się, przechodząc koło takich przepięknych, secesyjnych domów w Bochni, czy takich dworków, których też jest całkiem sporo przy ulicy Orackiej, czy przy tym właśnie secesyjnym domu przy ulicy Krakowskiej, jaka jest ich historia, kto je zamieszkiwał i wreszcie tutaj w tej książce znajduję odpowiedź na to właśnie.
No tak, właśnie mnie to też od dzieciństwa intrygowało. Czyli to był kiedyś dom, kto tu mieszkał, albo wiedziałam o rodzinach, ale nie wiedziałam, gdzie Bochni mieszkają. To mnie też intrygowało, jak ich zlokalizować w tej Bochni. I dla mnie była to przede wszystkim, no, można powiedzieć, wielka taka przygoda detektywistyczna, bo trzeba też na to tak popatrzeć, że to się ma się jakieś malutkie informacje na początku, a potem się szuka śladów, każdy ślad jest ważny, potem to jakoś tak narasta, potem nagle nie wiem jakim sposobem się ktoś pojawia, kto mi dopowiada też tą historię udokumentowaną. I dla mnie to było fantastyczne, właśnie odkrywanie przeszłości. I tak jak powiem, że było, uświadomiłam sobie to, że było trudne czasem dotrzeć do tych przodków, tych rodzin, tych informatorów, ale też dla mnie trudne było znaleźć potomków danej rodziny.
Bo są rozproszeni po całym świecie już właściwie.
Tak, tak, tak. No, dużo potomków tych rodzin mieszka w Bochni, ale mieszkają również i w Bieszczadach, i w Szczecinie, i w Bydgoszczy, no w Polsce, we Wrocławiu. No jest to, no przecież przez te wszystkie lata rodziny się przemieszczały. No społeczność to jest jednak taki żywy organizm, prawda? I to nie da się tego wszystkiego zamknąć w takim jakimś ścisłym miejscu. Znaczy dla mnie tym ścisłym miejscem to jest Bochnia, ale reszta to no po prostu tak samo moi przodkowie. Wcześniej mieszkali gdzie indziej, potem w Bochni. Nawet mam taki jeden rozdział, część książki.
No właśnie, może powiedzmy jak podzielona jest książka, bo to jest tak, kilka części.
Kilka części i to pierwsza to jest nieistniejące domy, zapomniane rody, ale druga część to jest dom na końcu drogi i to są właśnie kilka rozdziałów w każdej części jest i to są rodziny, które przeszły jakąś drogę zawodową i pod koniec już tej drogi zawodowej przenoszeni z miejsca w miejsce, to dotyczyło pracowników administracji państwowej, nauczycieli, wojskowych, pracowników Župy Solnej. Nareszcie pod koniec życia znaleźli się w Bochni I nareszcie chcieli mieć własny dom, już się gdzieś zakorzenić, nie przenosić się co parę lat w inne miejsce. Dlatego tą część nazwałam dom na końcu drogi. Ale jest też rozdział o profesorach gimnazjalnych. Jest taki rozdział mieszkanie i firma pod jednym dachem. Bo piszę tutaj o bocheńskich rzemieślnikach, restauratorach, aptekarzach, gdzie na piętrze było mieszkanie, a na dole był ten biznes, właśnie albo punkt usługowy, albo sklep, czy apteka, czy restauracja. Więc tak wydawało mi się, że trzeba też utrwalić tą społeczność Bochni. No i jeszcze w końcu rozdział, który jest nietypowo skonstruowany, bo mówi o domach bocheńskich w latach Wielkiej Wojny. Ja już tu nie piszę tak systematycznie jak tam rodzinami, tylko piszę o pożegnaniach, o oczekiwaniach, o domach w żałobie, o powrotach i potem znów na wojnie bolszewickiej, czyli to była wojna o nasze wschodnie granice, jak mają przebiegać świeżo odrodzonej, niepodległej Polski.
Ale może zacznijmy w takim razie od pierwszego rozdziału, traktującego o nieistniejących domach i zapomnianych rodach. I tutaj bardzo ważny jest materiał fotograficzny, który się zachował. W ogóle książka jest wspaniale ilustrowana, nie tylko fotografiami pochodzącymi chyba w większości z archiwów Muzeum Stanisława Fischera w Bochni, ale też ze zbiorów prywatnych, bo też właśnie, jak wspomniała pani, to jest książka pisana też w kooperacji z tymi odnalezionymi potomkami rodów bocheńskich. I właśnie te zapomniane rody i zapomniane domy to jest też bardzo ciekawa część dla mnie.
Tak, bardzo ciekawa. Oczywiście, jeżeli chodzi, jeszcze może tylko przypomnę, że ramy czasowe, w jakich zamykam te opowiadania, to jest koniec XVIII wieku i pierwsza wojna światowa, a więc czasy zaboru austriackiego. Jest to zawsze ten okres historyczny był dla mnie najbardziej ciekawy, w czym się, można powiedzieć, specjalizowałam też i w pracy mojej w muzeum przed laty. W zbiorach muzeum jest duży zespół zdjęć, które wykonywał profesor Kalas, nauczyciel geografii i założyciel koła krajoznawczego, razem z uczniami. Są to zdjęcia starych domów bocheńskich, których wiele już nie istnieje. Są to domy jeszcze kryte gontem, dworki, o których pani już wspomniała. W Bochni było bardzo dużo dworków, dlatego że przy żupie pracowała szlachta zatrudniona w żupie solnej, a nie mająca już włości, że tak powiem, pozamiejskich.
I przywiązana była do tych dworów.
I przywiązana, właśnie chciała.
I takie budowała.
Takie budowała, bo chciała w Bochni mieć na wzór swoich kiedyś tam pozamiejskich siedzib domy przypominające dworki. I takich dworków było mnóstwo. Całe ulice, Flori, Solna Góra, ulica Oracka. Przeważnie były to domy w pobliżu też szybów, które były rozsiane w różnych punktach miasta. I te domy ginęły, no, też w pożarach miasta. Poza tym czasem ulegały już takiej ruinie, że po prostu właściciele na tym miejscu budowali nowe domy. No więc.
Ale świetnie, że możemy je zobaczyć tutaj w książce.
Tak. Na przykład cała ulica Biała. To były domki, może nie tyle dworki, ale były to domki mieszczańskie o bardzo charakterystycznym wyglądzie, z gankami takimi wychodzącymi na ulicę, często ze schodami dwuspadowymi na dwie strony, czasem też z jakimś ganeczkiem podtrzymującym daszek nad tym gankiem. No więc, no i to teraz kto w tych domach mieszkał?
Znaczące bardzo rody. I pochodzące z Niemiec, i z Austrii, i z Węgier.
Tak, to były te metodą właśnie w Austrii przenoszenia służbowego, a nawet z Francji, tak. Tu był inny powód, bo to nie było przenoszenie służbowe, tylko ucieczka przed grożącą burżują francuskim gilotyną, więc całe rzesze Francuzów sunęły też przez Bochnię docelowo do Rosji, ale pewna rodzina tu zatrzymała się. Nawet zastanawiałam się, dlaczego się zatrzymali. No dwa tygodnie później urodziło się dziecko, więc się już nie można dziwić, że pani miała już dość podróży z Francji. Oczywiście to była podróż takimi wozami z przykrytymi plandeką, gdzie siedziała cała rodzina, ojciec rodziny, no zamożny, ale cały dobytek ruchomy został, no najwyżej pieniądze, prawda, się brało. No jest bardzo dramatyczny opis tego, jak, który znalazłam w Liber Memorabilium parafii świętego Mikołaja w Bochni, gdzie piszą, że całe rzesze 6 tysięcy Francuzów sunęło przez Bochnię właśnie w tych wozach, ale jednych, to była już jesień, dość listopad surowy, sroga zima, jednych pożarły żarłoczne wilki, inni zostali pod grubym lodem rzek. No a reszta ciągnęła dalej ku Rosji.
Takich historii mrużących krew w żyłach sporo w książce znajdziemy, żeby zachęcić Państwa do lektury. No ale w końcu osiedli w Bochni, tak? Niektórzy.
W Bochni. Przez kilka pokoleń ta rodzina w Bochni mieszkała, a nawet do tej pory mieszkają potomkowie, tylko już pod innymi nazwiskami, bo są to potomkowie po jednej z córek tej familii. No i no więc wiadomo, córka wyszła za mąż, a potem jeszcze jej córki już się spolszczyli, już nazwiska się zmieniły.
No ale tutaj myślałam o tych Grubentalach też, tak. Z pierwszego rozdziału.
No to oni z daleka nie przywędrowali, bo raptem z Wieliczki, ale to było
ale
przenoszenie.
Niemcami wcześniej.
No to oni, tak, nawet po niemiecku, wprawdzie Grubentalowie już mówili po polsku dość dobrze, ale wiele tutaj pod zaborem austriackim było w Bochni ludzi o niemieckim rodowodzie.
No, także zwróciłam na to uwagę.
Tak, tak. No też było dużo Czechów, ale też było dość dużo Włochów. No bo północne Włochy też były w zaborze austriackim. Piszę tam też o takiej rodzinie Brigantich, włoskiego pochodzenia, która w Bochni mieszkała dość krótko i smutny był los tej rodziny, bo był wypadek w kopalni. Wprawdzie to nie było ofiar w ludziach, ale były straty materialne, żupa poniosła. No i obciążyła tym pracującego właśnie w kopalni Stanisława Brigantiego, syna Szymona. No i na wyrównanie tych strat skonfiskowano mu dom, w którym mieszkał. I no i oni już materialnie zniszczeni wrócili do Wieliczki. Ale no, taka smutna historia, ale dość no, wymagająca pewnych poszukiwań, bo ja szukałam na Wawelu w archiwum materiałów, gdzie znalazłam, nie wiem jakiego rodzaju były te straty, ale konsekwencje tego były bardzo przykre dla tej rodziny.
Czyli taka bardzo międzynarodowa była Bochnia, w XVIII wieku,
tak,
czy XIX.
Tak, bardzo była międzynarodowa. Na dodatek z końcem XVIII wieku, niedługo po zajęciu Małopolski, w czasie pierwszego już rozbioru, Austriacy, słowo Małopolska brzmiała w tym ta Polska, więc żeby to zniszczyć, nazwali ten teren Galicją. No, ja tutaj wypowiem moje zdanie, bo jestem dość zbulwersowana tym, jak się ciągle lansuje ten czas zaborczy, lansując Galicję. Nawet w sposób tak trywialny, można powiedzieć, No, używając tej nazwy nawet na pierogi galicyjskie, chleb galicyjski, wszystko musi być nagle galicyjskie. To jest dla mnie, ci ludzie, którzy lansują te hasła, nie mają pojęcia, że lansują czas zaboru. I to jest dla mnie przykrym takim objawem, no ale cóż, to nie ma. Nawet festiwale, piosenka galicyjska, coś tam. No, i to
ja myślę, że oni może myślą o tych czasach autonomii. Franca Józefa.
Tak, tak, oni myślą już o czasach autonomii galicyjskiej, ale niemniej wcześniejsze lata to były bardzo ciężkie tutaj dla Polaków myślących po polsku. Zresztą to niedoszłe powstanie krakowskie, którego konsekwencją była rzeź galicyjska. A potem Wiosna Ludów, kiedy już nie mogła się te nastroje rewolucyjne pójść na żywioł, bo groziła druga rabacja.
Trochę tak skaczemy po tematach, ale jest ich tutaj bardzo wiele. Książka też jest bardzo duża, ale bardzo dużą część zajmują właśnie te fotografie, reprodukcje obrazów też związanych z Bochnią i z bocheńskimi domami, ale właśnie wspomniała Pani rzeź galicyjską. To też bardzo ciekawe, jak pisze Pani, jak mieszkańcy Bochni pomagali szlachcicom czy rodzinom pomordowanych szlachciców, szlachcianek, czy też tym, którzy doznali ran w wyniku rzezi galicyjskiej.
Oczywiście. Była pomoc mieszczan bocheńskich w wielu wypadkach, ale ja tutaj opisuję konkretnie rodzinę Rojkowski, która nawet w takich pamiętnikach jednego z ofiar rabacji, no na szczęście się z tych ran, mówiąc trywialnie, wylizał, ale i opisuje, jak bardzo pomogła ta rodzina Rojkowskich jego matce i jemu potem. I nawet groził mu, jak już wyzdrowiał, aresztowanie. Właściwie tak bez powodu, ale ręczył całą swoim honorem i majątkiem właśnie pan Rojkowski za niego, całkiem obcego mu człowieka. Więc to było bardzo takie piękne. Przykładów takich można by więcej mnożyć, ale nie chodziło o to, żeby mnożyć te przykłady, tylko żeby tu na konkretnym, właśnie konkretnej rodzinie o tym powiedzieć.
No właśnie, bo w tych opowieściach mamy też po prostu bardzo duży kawałek historii i nie tylko Galicji, ale w ogóle Polski, czy nawet szerzej Europy Środkowo-Wschodniej, prawda? Bo tutaj takie wpływy też były.
To może najbardziej wychodzi w tej części Domy Bocheńskie w latach Wielkiej Wojny, chociaż ja nie chciałam pisać o działaniach frontowych, dlatego że
jest literatura dobrze,
obfita. Natomiast chciałam powiedzieć, jak te domy przeżywały, rozstania. Przecież to do Legionów garnęły się całe klasy gimnazjalne i to były właściwie dzieci, no kilkunastoletnie, które opuszczały dom rodziny, rodzic z ich błogosławieństwem, bo szły w słusznej sprawie bić się i ryzykować życiem. Potem to oczekiwanie na znak życia, na jakikolwiek list, na jakąkolwiek informację, no i domy w żałobie. Ale tutaj mówiąc o tym, koncentrując się nie na tym, co się działo poza Bochnią, tylko tych domach, jednak to nie da się tego nie powiedzieć też przy okazji trochę o tym wielkim wysiłku zbrojnym społeczności bocheńskiej w czasie I wojny światowej. O tym się może dzisiaj trochę zapomina, bo i druga wojna była. Wtedy się nie mówi o pierwsza wojna, bo nikt nie myślał, że po takim doświadczeniu bolesnym, że będzie druga. Wtedy się mówi o wielka wojna. I ja też używam tego określenia wielka wojna. No i wspominam tych bohaterów, bo Bochnia upamiętniła swoich bohaterów. Jest pomnik czynu legionowego przy Plantach. Jest tablica na budynku Muzeum Miasto Bochnia swoim bohaterom 1920-1930. Jest przy bursie gimnazjalnej taka figura Serca Jezusa i poniżej tablica w podzięce za uchronienie Bochni i od jakichś większych, że tak powiem, wydarzeń wojennych. I za szczęśliwy powrót tych, co wrócili, szczególnie Bursaków. Tutaj ksiądz prefekt Bursy bardzo martwił się, bo powierzono mu młodzież oknami i drzwiami. Jak zamknął drzwi, to oknami wyskakiwali i szli do legionu. Więc on, czując tą odpowiedzialność za tych chłopaków, no zamknął drzwi na klucz, ale to niewiele pomogło.
Historie, opowieści w książce, a zatrzymajmy się jeszcze przy architekturze, bo wielu świetnych architektów projektowało domy w Bochni. Teodor Talowski, Gabriel Niewiadomski.
Tak, Władysław Ekielski. No i to też wielu, tu wymieniam parę nazwisk, ale byli też architekci austriaccy, czeskiego pochodzenia i nawet włoskiego, więc to dotyczy tych już budynków, można powiedzieć, bardziej okazałych, te wille, które powstawały na przełomie wieków albo już na początku XIX wieku, bo te domki kryte gądem, to nie wiem, kto projektował, ale podejrzewam, że to była jeszcze wtedy na granicy rzemiosła sprawa. Natomiast stara ta architektura boheńska, ta najstarsza, to bardzo uległa też zmianom, które były prowadzone w połowie XIX wieku. Burzono wiele obiektów, na przykład zamek Żupny w Bochni, który był zamkiem z basztami, zamek się mówiło, ale przerobili to na kamienicę z mieszkaniami służbowymi. Również wtedy powstawały obiekty, tak zwane gmachy. To były obiekty użyteczności publicznej, gimnazjum w Bochni, dworzec kolejowy. I to były już obiekty projektowane przez architektów i zatwierdzane. Często były to wzorce, że tak powiem, typowe austriackiej, że tak powiem, proweniencji. Tak jak na przykład Gimnazjum Bocheńskie, to były typowe projekty.
Takie gmachy
właśnie były, tak. One, tak samo jak dworzec w Bochni, takie same na trasie Kraków-Lwów, podobnych dworców, tak. Mniejszych, większych, z jakimś adaptacją do warunków lokalnych, ale to były często typowe projekty, chociaż całkiem ładne, prawda?
Mamy sporo też takich fantazyjnych budynków, jak budynek drukarni boheńskiej, zaprojektowany przez Talowskiego właśnie, ale też te wille, kamienice właściwie, bo to były pomyślane jako wille, ale przecież to są olbrzymie obiekty. Bardzo wiele z nich ma takie fantazyjne właśnie wieżyczki, mozaiki, sporo takich domów jest.
Tak, bardzo ładne dwa domy, takie wille zaprojektowane przez Gabriela Niewiadomskiego przy ulicy Krakowskiej. I chociaż one na oko są inne, ale jest ten sam architekt. I jedna to jest inżyniera Erwina Windakiewicza, a druga to była dla brata architekta Gabriela Niewiadomskiego, dla jego brata Macieja Niewiadomskiego.
A mamy też takie dwie wille przy ulicy Karosek, które mają imiona, jest to Janina i Hania, i one z kolei trochę w takim uzdrowiskowym stylu były projektowane.
Tak, one są bardzo ładne, tak. I ja tutaj w tym momencie nie mogę sobie przypomnieć, kto je projektował, ale to się da, to jest dokumentacja.
A wiemy, kto w nich mieszkał?
Wiemy. Pierwsza z tych willi, Janina, była pan Bondi, projektował, był właściciel tu, zdaje mi się, jeżeli ja dobrze pamiętam teraz, Rzezawy, Jodłówki, i on projektował to dla swojej żony.
Historie, jak pani pisze, opowieści kończą się na cmentarzu boheńskim i to jest też wspaniały rozdział, wspaniała fotografia, Właśnie wiele mamy grobowców, nagrobków tych rodów już nieistniejących, których ślady na cmentarzu bocheńskim się zachowały, też zresztą odrestaurowanych przez Stowarzyszenie Bochniaków storocznych kwest 1 listopada. Sporo tych nagrobków, takich niezwykle ciekawych jest.
Jest bardzo dużo tych nagrobków i czasem to jest jedyny ślad po człowieku. I właściwie te wszystkie historie, prawie wszystkie, mają finał na cmentarzu. Tak jak swoje zakończenie, to jest ostatnie, że tak powiem, taka kropka nad i, ale niektóre mają swój początek, bo najpierw zobaczyłam inskrypcję nagrobną, a potem zaczynam się zastanawiać, gdzie ten człowiek mieszkał, co on robił. Lakoniczna informacja, czasem tylko daty życia, a czasem tylko jakaś taka całkowicie lakoniczna wzmianka w tej inskrypcji, ale to zaczynało moje poszukiwania. Natomiast była też taka historia, gdzie właśnie, która się zaczęła na cmentarzu, bo w muzeum jest zdjęcie, profesor Gala stoi przy grobie powstańca listopadowego Wawrzyńca Jadowskiego. I ja jeszcze z moim bratem przed laty szukaliśmy, gdzie ten grób jest, bo nie było go widać. Patrzyliśmy, co w kadrze, tam sąsiednie groby, no więc musiało to być tu. Nie było, nie było, ale myśmy zaczęli tak troszeczkę grzebać w tej ziemi. No i dogrzebaliśmy się. Była pod jakąś kilkucentymetrową warstwą darni ze schłych liści.
Niesamowite, piękna. Zupełnie nie było tego widać.
Nie było tego w ogóle widać. Była piękna płyta z inskrypcją, że tu leży Wawrzyniec Jadowski, powstaniec listopadowy, rodem z Pińczowa. Tutaj daty jego życia. I ojcu ten kładzie nieutulona w żalu córka. Więc myśmy, znaczy Stowarzyszenie Bochniaków z tych dorocznych kwest dysponuje kwotą pieniądze społeczne. Myśmy tą odsłoniętą płytę dali do konserwacji. Już prosiliśmy, żeby konserwator zrobił taki cokół, na którym, żeby ona nie leżała tak na ziemi, bo znów się zapadnie. Więc jest już podwyższone. I proszę sobie wyobrazić, że tak nie, myślałam, że ten człowiek z Pińczowa, uchodząc przed jakimiś represjami po powstaniu, schronił się do Galicji, gdzie jednak był łagodniejszy stosunek do tych spraw. No i najpierw taką przyjąłam wersję, ale kto to ta córka nieutulona w żalu, to dalej nie wiedziałam. I po jakichś może 10 nawet latach nagle otwarłam książkę pani Beaty Obertyńskiej, wspomnienia. Ona pisze, że jej babcia miała babcię w Bochni, Józefę Zjadowski-Gojską, która tutaj mieszkała, bo jej mąż znalazł pracę w starostwie, był komisarzem starostwa bocheńskiego, Nikodem Gojski. I to jest ta nieutulona w żaru córka, która po śmierci matki w tym Pińczowie, wzięła ojca do siebie. I on tu jeszcze mieszkał parę lat w Bochni. No cieszył się tym domem dobrej swojej córki, życzliwej, zacnego zięcia, no i kilkoro małych wnuków. No i tu w końcu dokonał żywota. I tam w tej książce na dodatek nie dość, że była ta informacja, to jeszcze był portret Wawrzyńca Jadowskiego. A Nikodem Gojski leży troszkę dalej. Dla mnie ten grób był no jakiś Nikodem Gojski. Nagle to był ten zięć tego Zjadowskiego. No a ta jego żona, nieutulona w żalu córka, zmarła w Krakowie, bo ona, jak już synowie byli dorośli, mieszkała z jednym synem w Krakowie, a potem na stare lata zamieszkała u sióstr Sercanek. Tam one prowadziły taki, można powiedzieć, pensjonat dla starszych pań. No i ona tam zmarła, te 20 lata, i została pochowana na cmentarzu rakowickim.
Wspaniałe historie ludzi, wspaniałe historie rodzin, wspaniałe opowieści też o architekturze i budynkach. Książka przepięknie ilustrowana, bocheńska saga Domy i ludzie, wydawnictwo Regis, a autorka Janina Kęsek była dzisiaj naszą gościnią.
Ja jeszcze bym chciała dodać, że właśnie tą szatę, bardzo atrakcyjną szatę graficzną książki zawdzięczam pani Anicie i Pawłowi Bielakom, prowadzącym wydawnictwo Regis. I w moim zamiarze było, żeby ta książka była takim albumem, jak się ogląda albumy rodzinne, taka bochnia, taka jedna wielka rodzina, oglądamy raz tych, raz tych, raz tych. I jest tam mnóstwo fotografii, bardzo pięknie przez państwa Bielaków też graficznie
rozmieszczonych.
Tak, rozmieszczonych, chociaż niektóre zdjęcia archiwalne, no na ile się dało, to
odrestaurowane
były, ale czasem się nie da. I też uświadomiłam sobie taką rzecz, że ja przeglądając różne albumy, które mi rodziny udostępniały, nagle w albumie państwa Rusinów znajduję zdjęcia państwa Lipskich. W albumie jeszcze kogo, państwa Machnickich, znajduję zdjęcia Rojkowskich. Przecież te rodziny się wszystkie kiedyś znały. Bochnia była mniejsza nawet dziś, co jest oczywiste. I te rodziny znały się, przyjaźniły się i sobie wzajemnie zdjęcia swoje ofiarowywały. Ja się pytam kogoś, kto jest właścicielem albumu, a skąd macie te... No nie wiemy właśnie, kto to jest. Ja mówię, ale ja wiem.
I tutaj wszystko w tej książce możemy przeczytać. Bocheńska saga, domy i ludzie, Janina Kęsek. Bardzo pani dziękuję.
Bardzo proszę, miło mi, że pani do mnie zawitała.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.